Rozdział 34. Rozwiązali mu ręce, wcisnęli bukłak z wodą i pakunek z jedzeniem. Sreil spojrzał na Aurae. Niepokój o nią i o samotnego teraz w lochu kapłana był tak silny, że niemal czuła jego ciężar. Patrzyła mu w oczy i widziała, jak jego myśli biegną do tych, którzy odlecieli wcześniej do domu. Skinął jej, a potem zeskoczył z budynku. Patrzyła, jak odlatuje, i czuła ulgę. Nadal musiał jeszcze przetrwać długą drogę do Si, ale rosła szansa, że będzie mogła stanąć przed mówcą Ciri bez straszliwych wyrzutów sumienia i dręczącej rozpaczy. Nie wiedziała, czy byłoby to możliwe, gdyby syn Ciri nie wrócił do domu. Został tylko jeden Sije. Pomyślała, świadoma obecności mężczyzny obok niej. Jeśli Nekaun ma jakieś wrogie plany, musi działać szybko. Co mi dzisiaj pokażesz? Spytała, zwracając się do niego. Wzruszył ramionami. Nic. Pokazałem ci już wszystko w rozsądnej odległości od miasta. Dzisiaj... Myślałem, że odpoczniemy trochę i porozmawiamy. Auraya uśmiechnęła się ironicznie. Rozmawiając z nim nie mogła sobie pozwolić ani na chwilę rozluźnienia. Poprowadził ją w dół długimi korytarzami do wnętrza budynku. Zdążyła już poznać niektóre części sanktuarium i rzadko traciła wyczucie kierunku. Nekaun zabrał ją o kilka poziomów wyżej niż bywali kiedykolwiek i poczuła rosnącą ciekawość. Dotarli do końca korytarza. Nekaun otworzył podwójne drzwi i wprowadził ją do dużej, przewiewnej sali. Domowi już czekali. To moje prywatne pokoje, wyjaśnił. Kilka słów po aweńsku sprawiło, że domowi oddalili się pośpiesznie. Nekaun otworzył drewniane drzwi prowadzące na balkon. Wyjdźmy na zewnątrz, zaproponował. To przyjemne miejsce, gdzie można usiąść i porozmawiać. Zwłaszcza w dzień, gdy chłodna bryza pomaga znieść letni upał. Zamówiłem napoje i jedzenie. Auraya wyszła za nim. Na balkonie stały pięknie plecione trzcinowe fotele oraz stół z dzbanem z dmuchanego szkła i dwa zdobione puchary. Nekaun napełnił je wodą i wręczył jeden Aurai. Usiadła i napiła się ostrożnie. Nekaun zajął miejsce naprzeciw. Turan usiadł nieco dalej. W ostatnich dniach towarzysz rzadko się odzywał. Wcześniej Nekaun mówił we własnym języku i pozwalał Turanowi tłumaczyć, lecz teraz używał chanieńskiego. Jednak towarzysz nadal ich nie opuszczał. Pierwszy głos radził się go czasem co do rzadziej używanych słów. Auraya zawsze czekała, aż zacznie mówić po chanieńsku, choć wiedziała, że jej umiejętność czytania w myślach została już wykryta. Dopóki głosy udawały, że ten fakt jest tajemnicą, ona czyniła podobnie. Więc co myślisz o moim kraju teraz, kiedy lepiej go poznałaś? Spytał Nekaun. Sanktuarium jest piękne, odparła. Uśmiechnął się. A miasto? Bogate, uporządkowane. Chciałabym, żeby Yarime zostało tak przewidująco zaplanowane. Człowiek nie planuje, dopóki nie jest mu to niezbędne. Hania nie jest tak sucha jak Awen, a mój lud... Co teraz o nim sądzisz? To co zawsze, odparła. Ludzie wszędzie są tacy sami. Kochają i nienawidzą. Przestrzegają dobrych i złych tradycji. Pracują, jedzą i śpią. Zakładają rodziny i rozpaczają po zmarłych. Nekaun uniósł brwi. A jednak nie myślisz o nich w taki sam sposób jak o Sije. Sije nie czują do mnie nienawiści. Twoi ludzie tak. Pokiwał głową. Ale nie wiedziałaś o tym, dopóki tu nie przybyłaś. Nie, ale domyślałam się, że tak jest. Doznałabym rozczarowania, sądząc, że przywitają mnie z radością. Twoi poddani mają wiele powodów, żeby mnie nienawidzić. Oczy mu błysnęły. Mogłabyś to naprawić, gdybyś tu pozostała, rzekł cicho. Masz okazję zyskać ich względy. I nienawiść moich rodaków, spytała. Ale czy naprawdę? Gdybyś doprowadziła do trwałego pokoju między naszymi ludami, byłabyś kochana przez wszystkich. Z początku nie byłoby łatwo, ale gdyby się powiodło... Aureja odwróciła głowę, spoglądając na miasto ponad balustradą balkonu. To była piękna wizja. I kusząca. Jako biała dała się poznać poprzez umiejętność jednoczenia ludzi. To jej naiwne propozycje doprowadziły do uwolnienia mieszkańców wioski zagarniętej przez Danuejczyków. Jej znajomość tkaczy snów pozwoliła doprowadzić do paktu z Somrejem i do wzrostu tolerancji między tym kultem a Cyrklianami. Empatia i miłość do Sije złączyły lud nieba z Cyrklianami. Pokój między Cyrklianami i Pentadrianami wydawał się kolejnym, niemal logicznym krokiem. Ale nie była już białą, a co ważniejsze, nie cieszyła się pełnym zaufaniem białych. Negocjator potrzebuje wsparcia wszystkich stron, z którymi ma do czynienia. Byli także bogowie. Nigdy nie zdoła doprowadzić do pokoju między Cyrklianami a Pentadrianami, skoro Juan działa przeciwko niej. Nie zdoła, jeśli bogowie nie chcą pokoju. Wszyscy bogowie. Nie będzie pokoju, póki krąg nie postanowi uznać swoich pentadriańskich odpowiedników. Przebiegł ją dreszcz, kiedy zrozumiała, że to prawda. Pokój nie leżał w jej rękach, ani w rękach żadnego śmiertelnego czy nieśmiertelnego. Ludzie byli bezradni, dopóki walczyli z sobą bogowie. A także dopóki bogowie używali śmiertelnych jako swoich narzędzi i jako broni. Dlaczego muszą nas w to mieszać? Pomyślała gniewnie. Dlaczego nie mogą sami załatwić swoich konfliktów i dać nam spokoju? W końcu w wojnach tracili wyznawców. Z pewnością lepiej byłoby zawrzeć pokój. Z tego, czego się dowiedziała, podsłuchując Juan, wątpiła, czy bogini potrafi się wznieść ponad te małostkowe nienawiści i dumę, aby podjąć negocjacje z bogami Pentadrian. Zresztą z boskich rozmów wynikało, że ich przymierze także nie jest tak trwałe, jak sugerowali to śmiertelnikom. Nekaun poruszył się w fotelu i znów spojrzała na niego. Poczuła nieoczekiwaną sympatię. Nie rozumiał, że ten jego ambitny plan nie może się urzeczywistnić. Chciałabym, aby było to możliwe, powiedziała, ale nie jestem w stanie doprowadzić do pokoju. Przynajmniej dopóki wszyscy bogowie nie będą tego chcieli. Moi bogowie pragną pokoju, a twoi? Skrzywiła się. Nie wiem. Zajrzał do wnętrza. Zauważyła, że wrócili domowi z półmiskami jedzenia. Wynieśli je na balkon i ustawili na niskim stoliku. Nekaun wziął garść orzechów i przeżuwał je wolno, czekając, aż domowi odejdą. Czy mogę ci ofiarować cokolwiek, co cię przekona, byś tu została? Zapytał po ich wyjściu. Aureja zawahała się nad odpowiedzią. Kiedy dam mu do zrozumienia, że nic jej tu nie zatrzyma, nie będzie miał powodu, aby dotrzymać obietnicy i wypuścić ostatniego Sije. Żadnego powodu oprócz obietnicy, którą złożył. Może chociaż trochę dłużej, powiedział. Kilka miesięcy. Pokręciła głową. Jeśli uda ci się osiągnąć ten pokój, którego pragniesz, rozważę ponowne odwiedziny w Glimmie. Uśmiechnął się. Jest coś, co mógłbym ci zaofiarować, choć to drobiazg i trudno się spodziewać, że w zamian zrobisz coś więcej niż niewielkie opóźnienie odlotu. Umysł Turana nagle wypełniło oczekiwanie. Pojawiło się imię. Aureja zdołała powstrzymać uśmiech. Tak? Mirar. Nekaun machnął ręką. Możemy zorganizować jego śmierć. Możemy nawet zorganizować to tak, żebyś sama go zabiła, jeśli zechcesz. Auraja pozwoliła sobie na lekki śmiech. Wybacz, ale przez chwilę musiałam się zastanowić, czy interesuje cię nawrócenie na cyrklianizm.
Dlaczego?
Wyraźnie się zdziwił. Bo to bardzo ucieszyłoby moich bogów.
Rozumiem. Ale twój pobyt tutaj z pewnością nie.
Wzruszyła ramionami. Dopóki nie zasugeruję czegoś innego. Tak właśnie zakładam. Kiwnął głową. A zatem muszę mieć nadzieję, że zasugerują coś innego. Znów wziął do ręki kilka orzechów i jadł w milczeniu. Auraja wykorzystała okazję i ostrożnie skosztowała suszonych owoców. Wewnątrz pokoju trzasnęły drzwi. Nekaun uniósł głowę i zmarszczył czoło. Na balkon wszedł sługa, wręcz promieniujący niepokojem. Powiedział coś szybko. Auraja zamarła, odczytując z jego umysłu znaczenie słów. Nekaun zwrócił się do niej. Obawiam się, że zachorował ostatni Sije. Nie sądzę, aby był w stanie odlecieć jutro rano. Poderwała się. Zaprowadźcie mnie do niego. Kiwnął głową i wstał. Oczywiście. Natychmiast tam pójdziemy. Ranek potwierdził to, co noc tylko sugerowała. Awen był praktycznie pustynią. Wschód słońca malował ten wygładzony erozją pejzaż w przepiękne odcienie, ale gdy tylko słońce wzniosło się wyżej, wyssało wszystkie kolory. Powietrze było suche i pełne kurzu. Roślinność albo kuliła się wokół rzadkich źródeł wilgoci, albo twarda i karłowata rozprzestrzeniała się cienką warstwą po skalistym gruncie. Jedyna droga z Sorliny prowadziła z miasta w głęboki wąwóz, podążając wzdłuż wąskiej rzeczki, kiedyś zaopatrującej miasto w wodę. Przez całą noc Emeral utrzymywała równe tempo Arema. Rankiem wąwóz i rzeczka były już za nią, a droga wiła się pomiędzy fantastycznie rzeźbionymi wiatrem formacjami skalnymi. Przed sobą wyczuwała iskrę triumfu i złośliwej radości. Czasami iskra oddalała się, a czasami Emeral miała wrażenie, że się do niej zbliża. Rej poganiał Arema i zatrzymywał się na odpoczynek, gdy zwierzę było zmęczone. Nie był aż tak głupi, by zajeździć je na śmierć. Ścigający łatwo by go wtedy dopadli, a piesza wędrówka przez tę suchą krainę byłaby trudna, a może i groziła śmiercią. Wymykając się z obozu myślicieli, Emeral zabrała swój bukłak, ale zawierał tylko tyle wody, ile w tym upale starczało na jeden dzień. Musiała liczyć na to, że po drodze trafi na źródło wody. Jeśli tą drogą podróżowały Aremy, musiały gdzieś być studnie. Jednak nie była pewna, czy wędrowcy nadal używają tego traktu. Nie spotkała nikogo, kto by zdążał na niziny, a samo miasto tylko z rzadka ściągało ciekawskich podróżników. Lecz Rej nie wybrałby tej drogi, gdyby nie był pewien, że zdoła dotrzeć do Glimmi, tłumaczyła sobie. Jest zdradziecki i chciwy, ale przecież nie głupi. Długa jazda nocą znużyła Reja i jego emocje nie rozbrzmiewały tak głośno w umyśle Emeral. Łatwiej było śledzić trop jego Arema na pyle drogi. Była zmęczona, a walka ze snem trudniejsza, gdy wyczuwała też znużenie Arema. Chciała przekazać bliźniętom, co się stało, ale nie była pewna, czy obudzi się po sennym połączeniu. Ciekawe, czy mogłabym drzemać w czasie jazdy? Mogłabym spróbować. Kiedy uderzę o ziemię, będę wiedzieć, że mi się nie udało. Nie, muszę zachować przytomność, gdyby ślady... Zatrzymała Arema. Powierzchnia drogi przed nią była całkiem gładka. Żadnych śladów. Obróciła się w siodle i spojrzała za siebie. Nie tak daleko z tyłu zauważyła schodzące z drogi ślady. Zawróciła Arema i podjechała do tego miejsca. Trop prowadził do skalnego gruzowiska. Przeszukując umysłem okolice, odnalazła lekkie poczucie ulgi, tak słabe, że źródło prawdopodobnie spało.
uśmiechnęła się. Zejście na ziemię okazało się bolesne. Zdusiła jęk, rozmasowała nogi i siedzenie, a potem przeciągnęła się ostrożnie. Nalała odrobinę wody do misy, którą włożyła między kamienie i zostawiła dla Arema. Zeszła z drogi i wolno zbliżyła się do skał, starając się nie robić zbyt wiele hałasu na zasypanym kamieniami podłożu. Przed sobą widziała głaz wielkości dużego domu, obeszła go ostrożnie, a potem przystanęła od strony cienia i znów się uśmiechnęła. Rej leżał na kocu. Arem stał niedaleko ze zwieszoną głową, z uzdą przywiązaną do przegubu Reja. Wciąż miał na sobie juki i siodło. To pewnie na wypadek, gdyby musiał odjechać w pośpiechu, pomyślała. Biedne zwierzę. Cały ten skarb jest pewnie ciężki. Ściągnęła magię, otoczyła się najprostszą tarczą ochronną i podeszła bliżej. Arem odsunął się o kilka kroków i szarpnął rękę Reja. Emeral uśmiechnęła się, gdy mężczyzna usiadł skrzywiony i przetarł oczy. Gdy ktoś jest tak zmęczony, przebudzenie nie jest przyjemne. — Witaj, Rej — powiedziała, zatrzymując się kilka kroków od niego. Patrzył na nią, mrugając, po czym usiadł ze skrzyżowanymi nogami i westchnął. Jego lęk był niemal dotykalny. Wyczuwała także zawód. Wiedział, że jest czarownicą i że nic nie może zrobić, żeby ją powstrzymać. Emea, powinienem się domyślić. Barmoni bardzo zależało, żeby się ciebie pozbyć. Jesteś tu, żeby mnie zabić, czy raczej zaciągnąć z powrotem? Ani jedno, ani drugie. To nie Bar mnie tu przysłał. Kazał mi siedzieć na miejscu, a za tobą wysłał mi Kmera i Kereona. Oczywiście dali się nabrać na twoją sztuczkę i podążyli za tamtym Aremem. Uśmiechnął się z przymusem. Ale ty nie. Oczywiście, że nie. Wzruszyła ramionami. Wiem, dokąd zmierzasz i od początku wiedziałam wszystko o twojej misji. Jak? Sam nie wiedziałem, czy się zgodzę, aż do zeszłej nocy. Uśmiechnęła się tylko. Zmarszczył czoło. Dlaczego nie powiedziałaś reszcie? Sądzisz, żeby mi uwierzyli? Nie. Rej pokręcił głową. Ale jeśli znałaś moją misję, dlaczego mnie nie powstrzymałaś przed zniszczeniem zwoju? Szeroko otworzył oczy. Bo chciałaś, żeby został zniszczony, jak słudzy. Parsknęła cicho. Nie, nie obchodzi mnie sam zwój. Tak naprawdę jest dość paskudny. Nie wart złota, z którego go wykonano. I nigdy nie wywiozłabym go z kraju. Chciałam tylko tego, do czego prowadził. Wskazała głową Yuki. Podążył za jej spojrzeniem i szeroki uśmiech rozlał się na jego twarzy. Aha, tak. Egzotyczne, stare, stosunkowo ładne. Podeszła do Arema i pogładziła go po nosie. A teraz nie muszę się już z nikim dzielić. Ale co? Masz odebrać nagrodę? Podeszła do Juków i otworzyła ten z wyglądu najcięższy. Wewnątrz, w plątaninie łańcuchów, tkwiły klejnoty oraz złote i srebrne przedmioty. Sięgnęła do wnętrza i przeszukiwała je bez przekonania, szukając czegoś niezwykłego, choć nie była pewna, co to by mogło być. Coś zawierającego... Diament. Klejnot był imponująco wielki i nietypowo oprawiony w srebro. Wyjęła go i przyjrzała się dokładnie. Cała oprawa pokryta była glifami. Spojrzała na klejnot i poczuła, że serce jej zamiera, gdy zobaczyła wewnątrz maleńkie znaczki. To jest to, pomyślała. Wiedziałam. Wyciągnęła łańcuszek i założyła sobie na szyję. Rej siedział z twarzą w dłoniach. Kiedy zaczęła zamykać Yuki, dostrzegła błysk zieleni. Był to ogromny szmaragd na złotym łańcuchu. Uwolniła go, zawiązała sakwę, zdjęła ją z Arema i przerzuciła sobie przez ramię. Rej! Uniósł głowę. Trzymaj! Rzuciła szmaragd, który wylądował w jego dłoni.
A to po co? Zapytał.
Pamiątka po mnie. Westchnął. Znużenie i rezygnacja stępiły jego gniew. Uświadomiła sobie, że kiedy już się wyśpi i będzie miał czas, żeby pomyśleć, ten gniew mógłby mu podpowiedzieć, aby ją ścigał.
Chyba, że da mu powód, by z tego zrezygnował.
Ruszyła w stronę drogi i nagle odwróciła się, jakby sobie o czymś przypomniała. Czy pentadrianie prosili cię, żebyś zniszczył zwój, czy tajemnice, które są w nim zawarte? Wzruszył ramionami. Och, Rej, powiedziała z uśmiechem. Ty jeden byłeś dla mnie miły. Naprawdę wolałabym, żeby był to ktoś inny. I nie chciałabym, abyś po tym wszystkim nie dostał swojej nagrody. Czy wiesz, że Barmonia wysłał kopię zwoju do Hanai? Szeroko otworzył oczy i wyczuła u niego nagły niepokój. Powodzenia, rzuciła. Odwróciła się, przerzuciła ciężką sakwę na drugie ramię i wróciła do swego arema. Lepiej, żebym się nie myliła z tym diamentem, pomyślała. Założę się, że mam rację co do zwoju. Barmonia nie jest głupi. Przypuszczalnie wysłał kopię do miasta. I to pewnie więcej niż jedną. Miała taką nadzieję, ponieważ całkiem możliwe, że zwój zawierał więcej ważnych wskazówek. Bliźnięta byłyby wściekłe, gdyby Rejowi udało się zniszczyć wszelkie egzemplarze, a Emerald pomyliła się w swoich przeczuciach co do diamentu.